Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem dr Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani prezydent, na początek pytanie o to, ilu Ukraińców jest w radomskich szkołach i jak po tych kilkunastu tygodniach wygląda to w klasach polsko-ukraińskich? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy jest już taka współpraca i też asymilacja tych ukraińskich dzieci?
Panie redaktor, szanowni państwo, w radomskich szkołach i przedszkolach mamy ponad 700 uchodźców z Ukrainy i to są oczywiście ci uczniowie, którzy zostali zapisani do naszych placówek oświatowych po 24 lutego, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie. I tak jak wspominałam niejednokrotnie, oni uczą się albo w klasach ogólnodostępnych, albo w specjalnych oddziałach przygotowawczych, w których nacisk kładziemy zdecydowanie na naukę języka polskiego. I tak jak to było na początku, ta ogromna otwartość dla uczniów z Ukrainy, dla dzieci z Ukrainy w radomskich placówkach oświatowych, zarówno ze strony nauczycieli, jak i ze strony uczniów, tak jest do tej pory. Ten proces adaptowania się do naszego systemu edukacji, do naszych warunków szkolnych przebiega płynnie. Oczywiście im młodsze dzieci, tym ten proces nauki języka polskiego jest szybszy. Rzeczywiście te postępy są, można powiedzieć, spektakularne, bo po 2 miesiącach u tych najmłodszych dzieci zwłaszcza można zauważyć ogromny progres, ale atmosfera w szkołach i przedszkolach jest naprawdę dobra i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że u nas w Radomiu na poziomie edukacji to wszystko, ta cała organizacja działa bardzo dobrze.
To skoro jesteśmy przy szkołach, za chwilę nabór do szkół średnich. Ile miejsc przygotowano w radomskich szkołach? Czy dla wszystkich ich wystarczy?
Tak, ten rok, jeżeli chodzi o nabór do szkół ponadpodstawowych, jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że egzamin ósmoklasisty od 2 lat odbędzie się w normalnych, nie covidowych, nierestrykcyjnych warunkach. Po drugie dlatego, że w tym naborze będzie uczestniczyło 1,5 rocznika uczniów, czyli znacznie więcej niż było to w latach poprzednich. Szacujemy, że w tym roku w naborze weźmie udział około 4000 absolwentów szkół podstawowych. Przygotowaliśmy ponad 4,5 tysiąca miejsc, z czego 2000 to są miejsca w liceach ogólnokształcących. Ale to, co warte podkreślenia, to to, że radomskie szkoły ponadpodstawowe każdego roku modyfikują swoją ofertę tak, żeby dopasować się do zmieniających się warunków na rynku pracy. I to, o czym warto wspomnieć, myślę, informacyjnie i zachęcić absolwentów szkół podstawowych, to nowa oferta w Zespole Szkół Elektronicznych, technik robotyki, kierunek bardzo popularny, bardzo atrakcyjny, kierunek, po którym na pewno nie będzie najmniejszych trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Również nowa oferta w Zespole Szkół Budowlanych, technik dekarstwa i Hubal, Zespół Szkół Zawodowych imienia Hubala, które wychodzi z ciekawą ofertą, biorąc pod uwagę to, że za chwilę w Radomiu będzie uruchomione lotnisko. I tutaj mamy takie dwie lotnicze specjalności. Technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali. Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi informacjami związanymi z naborem do szkół ponadpodstawowych na naszych oświatowych radomskich stronach. Tam jest szczegółowy harmonogram i kompleksowa oferta. W tym roku wzorem lat ubiegłych uczniowie mają możliwość wyboru 4 szkół. W związku z powyższym bardzo mocno zachęcam do tego, żeby to był wybór przemyślany, trafiony, ale przede wszystkim, żeby wszystkie formalności związane z naborem były zrealizowane.
Pani prezydent, wspomniała pani o lotnisku. Faktycznie tam budowa jest już w zasadzie zakończona. Trwają odbiory techniczne. Czy też trwają prace nad tym projektem strefy przylotniskowej, o którym rozmawialiśmy?
Tak, to jest procedura planu miejscowego, która jest realizowana. Procedura uchwalania planów miejscowych ma to do siebie, że jest uzgadniana i opiniowana przez instytucje zewnętrzne, na które niestety nie mamy wpływu. W związku z tym ten proces jest czasochłonny, ale wiem z takich nieoficjalnych, kuluarowych rozmów, że bardzo wielu przedsiębiorców radomskich, tych takich naprawdę topowych przedsiębiorców, już w tej chwili ma plany inwestycyjne właśnie w strefie przylotniskowej, w okolicy lotniska. W tej chwili trwają badania, analizy, jaki profil działalności będzie najbardziej opłacalny. są dokonywane transakcje zakupu, sprzedaży nieruchomości, czyli tam w tej strefie przylotniskowej dzieje się naprawdę dużo i rzeczywiście ten projekt lotniska jest takim impulsem przyciągania inwestorów i rzeczywiście profilowania tej działalności inwestycyjnej.
Rozumiem, że inwestorzy, przedsiębiorcy widzą tu szansę na rozwój swoich działalności. No właśnie, pani prezydent, jako doktor nauk ekonomicznych, jak wojna i inflacja, bo te dwa powody podają rządzący jako wpływ na sytuację ekonomiczną. Jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o plany przedsiębiorców dotyczące właśnie inwestowania w Radomiu? Mamy przecież strefy gospodarcze. Czy są problemy, czy mogą być problemy z rozwojem tych działalności w strefach?
Panie redaktor, to teoria ekonomii, ale również praktyka gospodarcza mówi jasno. Inflacja nigdy nie będzie zachęcała do inwestowania. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której ma pani 1 000 000 zł do zainwestowania. Który kraj pani wybierze? Taki, który ma inflację na poziomie 12%, czy taki, który ma inflację na poziomie 5%? Odpowiedź jest jasna nawet dla studenta pierwszego roku ekonomii. Inflacja jest z całą pewnością barierą dla inwestowania z uwagi na to, że inflacja zjada przyszłe zyski i dochody. I to, co się stało wczoraj, czyli wybór Adama Glapińskiego na kolejną 6-letnią kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego, to jest tak naprawdę utrzymywanie trendu glapinflacji. Dzisiaj inflacja zjada 1,5 naszego wynagrodzenia. Natomiast możemy się spodziewać, że ten trend zostanie zachowany i za chwilę tak naprawdę dwa miesięczne wynagrodzenia będą zjedzone przez inflację. Ale dlaczego nie jest to wybór dobry? Ten wybór przede wszystkim jest niezgodny z prawem, bo zarówno prawo bankowe, jak i nasza konstytucja mówi wprost, że prezes Narodowego Banku Polskiego, jak i cały Narodowy Bank Polski, łącznie z Radą Polityki Pieniężnej, to muszą być instytucje niezależne. Niezależne od kogo? Od rządu. Dlaczego? Dlatego, że w krótkim okresie, w okresie kadencji rządu, cele Narodowego Banku Polskiego i rządu są rozbieżne. Narodowy Bank Polski musi dbać o stabilny poziom cen, czyli o niską inflację. Celem rządu, każdego rządu, jest kolejna kadencja. Ta kolejna kadencja wiąże się z ekspansją fiskalną, czyli tak naprawdę wpuszczaniem dodatkowego pieniądza do obiegu. Ten dodatkowy pieniądz w obiegu to jest wzrost inflacji. I to jest taka czysta sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Z uwagi na to, że te cele w krótkim okresie są rozbieżne, prezes Narodowego Banku Polskiego, jak i cały Bank Polski, Narodowy Bank Polski muszą być niezależne. Muszą być niezależne i wiarygodne. Postać pana prezesa Glapińskiego absolutnie zaprzecza tym tezom. W związku z powyższym mamy taką sytuację jak obecnie, gdzie Narodowy Bank Polski nie radzi sobie w żaden sposób z inflacją, bo decyzje na poziomie Rady Polityki Pieniężnej dotyczące podniesienia stóp były podjęte zdecydowanie za późno. Natomiast dzisiaj mamy całkowity rozjazd w tak zwanej policy mix, czyli w tym, co się dzieje na poziomie polityki monetarnej i polityki fiskalnej. Glapiński podnosi stopy procentowe, my płacimy horrendalnie wyższe raty kredytów, natomiast na inflację nie ma to żadnego wpływu. Dlaczego? Dlatego, że rząd prowadzi ekspansywną politykę fiskalną, czyli na lewo i prawo bezmyślnie bardzo często rozdaje pieniądze. To nie może być skuteczne, ale najważniejsze i najgorsze jest to, że za to płacą gospodarstwa domowe, za to płacą Polacy. Panie redaktor, 70% Polaków było przeciwnych wyborowi Glapińskiego na kolejną kadencję. To, co się stało, to jest całkowity brak szacunku i znieważenie społeczeństwa polskiego.
Pani prezydent, to na zakończenie jeszcze dosłownie króciutko, czy są nowe informacje dotyczące Agencji Rozwoju Przemysłu i planów inwestycyjnych dotyczących budynku dawnej fabryki broni?
Jeżeli chodzi o dawną fabrykę broni, czyli budynek przy 1905 roku, to tych informacji nie ma. Postępowanie konserwatorskie się przedłuża. Natomiast tak jak wspominałam, ARP wyszło z alternatywną propozycją wybudowania wielofunkcyjnego biurowca. Dostało od miasta propozycję lokalizacji przy ulicy Czarnej. Ta propozycja spotkała się z akceptacją, z aprobatą. Dzisiaj jesteśmy na etapie analizowania dokumentów związanych z założeniem spółki celowej ARP i miasto. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie, myślę, takie już finalizujące ten proces związany ze spółką celową. I jeżeli nasze piony prawne dojdą do porozumienia, to wszystko jest na dobrej drodze, żeby żeby miasto w taką spółkę celową z ARP weszło.
Czyli będzie, to oznacza, że powstanie budynek w zupełnie innym miejscu, a ten
Tutaj nie ma żadnych konkretnych informacji. W związku z tym, że ich nie ma, to ja tak naprawdę nie widzę przestrzeni na to, żeby ARP realizowało tę inwestycję. Tym bardziej, że wprost powiedziano, że jest to inwestycja, na którą ARP nie stać i która z całą pewnością przy takich nakładach, jak ARP musi ponieść, nie będzie się spinała ekonomicznie.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia, była dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.